premierów czy prezydentów.
Duża część społeczeństwa francuskiego uważa to jako pewnego rodzaju przejaw dążenia do oczyszczenia życia publicznego.
Doprowadziliśmy do sytuacji, w której to politycy decydują o postawieniu w stan oskarżenia innych polityków, a skoro nie stawiają w stan oskarżenia, to Trybunał Stanu nie ma co robić.
No i Kacper Badura przygotował relację na ten temat, a moim i Państwa gościem będzie profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka i socjolożka. Czy rozliczanie poprzedników może przysporzyć dodatkowych głosów w kolejnych wyborach? I nie myślę tu tylko o obecnie rządzących, ale także o przyszłych rządzących, bo to przecież nie musi być ta sama część sceny politycznej. O, muzycznie coś z listy.
Klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jak opłatek, nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic, niewinny, nikt nikomu nic. Ciepłe wódki, dym w powietrze, śmierci ciche po zapachu, jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych, kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny, ognik peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic, nikt nikomu nic. Ciche szyfry, sińce krwawe pod oczami, beton wielki, śnieg nawisły, ptaki jak gliny parami, mgła rozmokła jak sen siwy, w niej sylwetki jak zabawki, idę ledwo co prawdziwy, nikt niczyjej nie zna stawki, nikt nikomu nic. Nikomu nic, niewinny, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic.
Tak, głosowanie trwa, tak, to jeszcze nie jest piątek, a zatem dziś i jutro do 19. Tak, wciąż mam wrażenie, że po 4 dniach powinienem zakończyć współpracę z Państwem dziś o godzinie 19 i zaprosić na jutro na tip-top listę. Przesunięcie czasoprzestrzenne nastąpiło jednak w moim wewnętrznym, wbudowanym kalendarzu. Co to będzie, gdy zmienimy godzinę? A to zdaje się już niebawem z jednej na drugą, z drugiej na trzecią, a właściwie chyba odwrotnie. Nieważne, w każdym razie popołudniowy program na razie w czwartek 11,5 minuty po godzinie 16. A teraz porozmawiamy sobie o zabezpieczeniu. To bardzo ważny temat. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Poinformował o tym jego pełnomocnik, adwokat Adam Gomoła. Według mecenasa zajęto dom, samochód i rachunki bankowe. I to zdaje się nie koniec. To działanie ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jak sprawę komentuje sam zainteresowany, pytam o to, Klaudiusza. Dzień dobry Slezaka, dzień dobry Klaudiuszu.
Ty już odpowiedziałeś za mnie, jak rozumiem.
Że dzień dobry? Mhm. Znaczy spodziewałem się, wiem co odpowiesz, ale zawsze czekamy, wszyscy czekamy na to słynne dzień dobry, wiesz, że niektórzy mają
już 6 razy
ustawione to w telefonach jako sygnał SMS-a na przykład.
Nie, coś ściemniasz jak zwykle, ale...
Wiem, że tak jest.
Ale lubię to twoje ściemnianie. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, Michale.
Nie ściemniłem ani
cieszę
trochę.
Cieszę się, że cię słyszę i faktycznie zabezpieczenie to ważna rzecz, jak powiedziałeś na początku. Trzeba pamiętać.
Tak jest. A tych zabezpieczeń sporo rzeczywiście, bo to, o czym wspomniałem, to nie wszystko w tej konkretnej sprawie. Fragment lub też fragmenty wypowiedzi już słyszeliśmy, ale jak temat komentuje środowisko pana ministra, byłego ministra, wiceministra właściwie, jak komentuje strona rządowa, No i dlaczego właściwie strona rządowa miałaby cokolwiek komentować? Przecież to działania niezależnej prokuratury.
Na pewno cię tu nie zaskoczę jakoś bardzo, jak komentarze i jaka linia komentarzy w tej, gdzie przebiega linia komentarzy w tej sprawie. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość i sam minister Woś mówią o czym?
O politycznych działaniach wymiaru sprawiedliwości, tak, wymierzonych w demokratyczną opozycję państwa rządzonego siłą.
A jak podrzucę ci słowo niebywały, to ty odpowiadasz?
Niebywały? Cóż to za łagodne określenie? Podrzuć mi coś ostrzejszego.
Nie, ale to jest przymiotnik.
No tak, ja wiem.
I teraz ty mówisz mnie na... O, brawo.
No, tak, widzisz, ale to tak łagodnie układamy. To się nie da.
Ale jest jeszcze drugie słowo, które się pojawia.
Będzie mocniejsze, bardzo proszę.
Nie wiem, czy mocniejsze. Ale ono tak... Nie wiem, czy je wymyślisz. Bandytyzm. To jest to drugie słowo. Także no nie tak, bywały bandytyzm. Moglibyśmy to zrobić tak. Po kibicowsku. Druga strona odpowiada. Kolejny akt...
Ja mam teraz odpowiedzieć?
Nie, już. Ja już jedziemy dalej. Kolejny akt represji, bo to też jest, to słowo się pojawia.
No tak.
Po półtora roku postępowania neoprokurator Woźniak, wysyłając akt oskarżenia, dorzucił mi jako swoje ostatnie postanowienie w sprawie jeszcze 200 tysięcy złotych poręczenia, zajął konto, auto i hipotekę na dom. W ten sposób według logiki, słowo logika jest tutaj w cudzysłowie, żurkowców.
O!
Żurkowcy są bez cudzysłowia.
Wia.
No tak i jest. Co? I to teraz? Bez cudzysłowia chyba, tak? Nie, bez cudzysłowu. O, tak?
W, rzeczywiście.
Właśnie.
Zebrało się dwóch ekspertów.
No Jezu, aleśmy polegli razem na szczęście, Porycki. Dobrze, jesteśmy w tym razem umoczeni. Odzyskają przywłaszczone przeze mnie 25 milionów złotych, które jako swoje altruistycznie ofiarowałem CBA na sprzęt do łapania bandziorów. Dziękuję za wsparcie w walce z prokuraturą Tuska, znakomitym adwokatom i tu są podziękowania m.in. dla pana mecenasa Gomoły, który to wszystko opublikował właśnie o tych zabezpieczeniach. No więc słowa klucze to niebywały, bandytyzm, represja, żurkowcy, neoprokurator i logika w cudzysłowie.
Wie. Sam się w to baw teraz.
No właśnie. Miałem nadzieję, że mnie trochę uratujesz. No i jeszcze komentarze oczywiście ze strony Mariusza Błaszczaka, a jakżeby inaczej.
To jest jeden z wielu skandali. Ten jest drastyczny, dlatego że zastosowano środki zapobiegawcze, które prowadzą do zrujnowania pana ministra Michała Wosia. Zajęto jego nieruchomości, konto bankowe. A więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy łamią prawo. Dziś Polską tacy ludzie rządzą, którzy kierują się zemstą. Tak to można określić. I którzy próbują zniszczyć ludzi, którzy nie zgadzają się z demokracją walczącą, którą Donald Tusk i jego pomagierzy wprowadzają. Takim człowiekiem jest pan minister Michał Woś. Nie zgadza się z tym, protestuje przeciwko temu, a sam Pegasus, sam ten system, który służył temu, żeby złapać tych, którzy łamali prawo, bo przecież zarówno szpiedzy zostali złapani dzięki temu systemowi, jak i malwersanci, a więc ten system posłużył temu, żeby skutecznie łapać przestępców. Zarzuty stawiane ministrowi Wosiowi są oderwane od rzeczywistości. To jest wyłącznie czysta zemsta. To jest jeszcze czysty hejt w wykonaniu Donalda Tuska i jego pomagierów.
Nie do końca wiadomo, na czym ten hejt ma polegać, na czym ta zemsta ma polegać. Odpowiada druga strona, tu wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, z wykształcenia prawnik zresztą, więc to jego zdanie.
To jest tak zwane zabezpieczenie majątkowe. To jakby są standardowe metody, które w czasach pana ministra Ziobry stosowano wobec osób najpierw podejrzanych, a potem oskarżonych.
Jego pełnomocnik mówił o niebywałym skandalu.
Pan minister Ziobro mówił, że jeżeli ktoś jest niewinny, to nie ma się czego obawiać i tę myśl dedykuję zarówno panu pełnomocnikowi, jak i panu posłowi Wosiowi. Ja wierzę w jego niewinność, bo jakby beznadziejnie wierzę w ludzi do samego końca.
Na szczęście czasem w Sejmie pojawiają się także nie związani z żadną partią polityczną prawnicy. Tak było i dzisiaj, było ich kilku. Z różnych powodów do Sejmu przychodzą na różne komisje. Był także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, czyli mecenas Rosati. Poprosiłem go o rozwikłanie tej jakże trudnej sprawy, czy prokurator postąpił słusznie, czy miał do tego prawo i czy w tym przypadku wydają się panu mecenasowi Rosatiemu te środki adekwatne. No i w końcu, co z tym niebywałym skandalem i co z tą sprawą, no jak to należy rozumieć? Mecenas Rosati odpowiada tak.
To prokurator decyduje i ma ku temu podstawy w przepisach, a z drugiej strony to prokurator ocenia, czy na danym etapie postępowania zachodzi konieczność zastosowania określonych środków zapobiegawczych. Czyli innymi słowy rzecz ujmując, przepisy pozwalają prokuraturze na sięganie po takie środki, jakie na danym etapie uznaje za konieczne z punktu widzenia interesów prowadzonego postępowania. Z punktu widzenia obrony stosowanie każdego środka jest zawsze skandalem i jest niezasadne. I mówię to trochę i z przymrużeniem oka, ale też absolutnie będąc świadom tego, że każdy adwokat walczy o swojego klienta i należy to w 100% zrozumieć. Natomiast w postępowaniu karnym są określone role. No, to jest rola prokuratora, jest rola obrońcy i każdy tak naprawdę sięga po takie środki, jakie posiada. Prokurator ma środki zapobiegawcze, a obrońca może, jeżeli klient oczekuje lub jest taka sugestia ze strony klienta, lub też obrońca uznaje, że jest to konieczne, zaskarżyć taką decyzję do sądu, który ostatecznie decyduje o tym, czy środek jest zasadny, a jeżeli tak, czy rozmiar tego środka jest uzasadniony, biorąc pod uwagę charakter czynu, dany etap postępowania i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, bo to jest nadrzędny cel stosowania środków zapobiegawczych.
Czy pamiętasz, Klaudiuszu, kiedykolwiek, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, sytuację, w której polityk byłby o coś podejrzewany, nawet jeszcze nie oskarżany, i mówiłby, tak, rzeczywiście tak mogło być.
Takiej sytuacji nie pamiętam, ale być może się zdarzyła, musiałbym poszperać gdzieś w zakamarkach pamięci. Przekładając to, co powiedział mecenas Rosati na ludzkie, wszystko na swoim miejscu. Czyli pan pełnomocnik, obrońca Gomoła robi, co do niego należy, czyli bije w tarabany i krzyczy, ola Boga, mojego klienta biją. Klient krzyczy o wielkiej niesprawiedliwości. Prokurator robi też to, co do niego należy, czyli wykorzystuje środki prawne, które zresztą zmieniało także Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o to, jak traktować podejrzanych. No i w końcu w tym wszystkim jest sąd, do którego można się odwołać i który podejmie decyzję, czy środki zastosowane przez prokuratora były słuszne, czy niesłuszne, adekwatne, czy nieadekwatne i czy odpowiadają temu konkretnemu przestępstwu. 25 milionów złotych, przypominam, minister Woś miał decydować o zakupie Pegasusa, bo sprawa właśnie tego dotyczy. Przypominam, że akt oskarżenia też sporządzony przez prokuraturę w tej sprawie trochę się przyłożył do tego minister Ziobro na komisji, jak już w końcu na nią dotarł, ale też o tym opowiadaliśmy, mówiąc, że on tylko kierunkowo zlecił zakup tego oprogramowania, a za wszystko młody wówczas minister Woś odpowiadał i to on decydował o tym, że zakupie. Ziobro to się właściwie nie wtykał, tylko powiedział, kupcie coś tam. A to już potem co? To już o wszystkim Woś decydował. No więc prokurator teraz zdecydował, żeby takie zabezpieczenie majątkowe zrobić. Jest jeszcze druga decyzja, Michale, o której chciałbym powiedzieć.
Bardzo proszę.
Ona została ujawniona przez pana premiera Donalda Tuska w wywiadzie dla panów Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Dzisiaj potwierdzona wpisem Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL-u, że jest decyzja, że ta koalicja zabierze się w końcu za wybieranie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Teoretycznie prosta sprawa. Wystarczy mieć kandydatów, kandydaci muszą zebrać odpowiednią liczbę głosów i już. Dodam, że ten wybór tu w Sejmie cały czas się dzieje. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość już kilkukrotnie zgłaszało Marka Asta do tej zaszczytnej funkcji, ale jak się pewnie spodziewasz, nie uzyskiwał wymaganej liczby głosów. No ale koalicja obecnie rządząca ma taki pomysł, żeby w ciągu najbliższych miesięcy, bo będzie w Trybunale 8 wakatów, przypominam, tam jest 15 miejsc, więc jak będą mieli 8 ośmioro sędziów wybiorą, no to będzie większość. Będzie można pewne sprawy w Trybunale poukładać trochę inaczej. No więc oni na to liczą i w 26 ta cała procedura ma ruszyć. Teoretycznie hop-siup. Mhm. Praktycznie jest tu trochę raf, chociaż jak się jest politykiem koalicji rządzącej, to tych raf widać mniej. Tu w wykonaniu dzisiaj senatora, wcześniej ministra sprawiedliwości i szefa NIK-u, czyli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
W tej kadencji mamy szansę uporządkować sprawę w Trybunale Konstytucyjnym i wybrać większość Trybunału. Nie żeby zasiadali tam prokuratorzy stanu wojennego jak pan Piotrowicz, nie żeby zasiadali tam skompromitowani politycy jak Bogdan Święczkowski, tylko żeby zasiadały tam osoby z autorytetem, z dorobkiem, z tytułami naukowymi, na przykład profesorowie nauk prawnych. I tak ten obowiązek powinniśmy zrealizować, czyli Sejm powinien powołać członków Trybunału Konstytucyjnego. Mamy już decyzję liderów koalicji rządowej, żeby takich dobrych kandydatów poszukać, no i sukcesywnie trzeba te stanowiska obsadzać.
Dobra, a co z dotychczasowymi wyrokami niepublikowanymi Trybunału Konstytucyjnego?
Te wyroki, które były wydane z udziałem przecież sędziów dublerów i w związku z tym mamy cały organ, który funkcjonuje wadliwie, nie są wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Jak będziemy mieli wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba będzie je publikować.
Do tych wyroków jeszcze wrócimy i tego, czy faktycznie jak to jest z tymi nieopublikowanymi wyrokami, czy sprawa jest taka prosta. Niekoniecznie, ale jak mówię, jeszcze do tego wrócimy. Kwestia tego, czy uda się w ogóle wybrać sędziów. No bo przypominam historię z Andrzejem Dudą, tak. Wyborem sędziów, nocnym ich zaprzysięganiem, czyli prezydent teoretycznie ma tutaj swoją rolę do wypełnienia. Też powiem, dlaczego teoretycznie. Jest na to kilka rozwiązań. Koalicja ma na to pewne pomysły, ale na razie są tacy, i tu znowu wrócę do Michała Gramatyki, którzy twierdzą, że może by się tak udało, chociaż tu chyba pan minister jest niepoprawnym optymistą, zrobić tak, żeby się z tą opozycją dogadać. W sumie byłoby najlepiej, no bo gdybyśmy się tak dogadali, wybrali jakichś takich niezależnych kandydatów, uzdrowili ten Trybunał i wszyscy za nimi zagłosowali, ramię w ramię, no to prezydent też by na pewno podpisał i wszyscy by żyli szczęśliwie.
Nie ma czegoś takiego jak wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj nie istnieje. To jest organ, po którym została tylko fasada, budynek, tabliczka i pewne towarzystwo, które nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym. Najwyższy czas wybierać oczywiście, tych miejsc wakujących jest coraz więcej, wybierać w uzgodnieniu z opozycją. Szymon Hołownia mówi o tym od dawna, bo Polsce Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny.
A jeżeli prezydent nie wyrazi zgody na zaprzysiężenie?
No właśnie dlatego mówię, żeby wybierać w porozumieniu z opozycją, bo to jest jak gdyby fundamentalnie istotne. Cała natura Trybunału Konstytucyjnego polega na tym, że jego kadencja przeplata się z kadencją Sejmu właśnie po to, żeby w tym Trybunale Konstytucyjnym były reprezentowane osoby wybierane i przez jedną, i przez drugą siłę polityczną.
Jest możliwe porozumienie?
Mocno wierzę, że tak. No, prezydent dokładnie wie, jaką rolę w polskim systemie prawnym pełni Trybunał Konstytucyjny, więc jemu też, myślę, na tym zależy.
Ale są też takie pomysły, że nawet jeżeli prezydent tutaj miałby inne zdanie i nie chciał odebrać przysięgi od sędziów, no to na przykład można taką przysięgę złożyć u notariusza. Tenże sporządzi na przykład protokół i wyśle prezydentowi taką informację, że
to taka jest przysięga, taka możliwość? To naprawdę tak można?
No, taki jest taki pomysł. Jest taki pomysł.
Pomysł, rozumiem.
Pomysł. Pomysł jest taki właśnie, że może byśmy tutaj
myślałem,
tak to zrobili.
Myślałem, że można sędziego przyjąć na mocy rozporządzenia.
Tego pomysłu jeszcze nikt nie ćwiczył, ale...
Podpowiadam.
Ale być może będziemy szli też w tę stronę. To jeszcze raz odwołam się do mecenasa Rosatiego, którego też zapytałem o te wyroki. Jak to z tymi wyrokami jest? Czy faktycznie tak możemy uznać, że jeżeli wybierzemy nowych sędziów, to po prostu zerujemy licznik i uznajemy, że teraz ten Trybunał to już jest poprawnie obsadzony, więc te wyroki będziemy publikowali, a tych przez te kilka lat uznajemy, że ich po prostu nie było. Tak jak przed chwilą zresztą mówili i pan Kwiatkowski, i pan Gramatyka. No więc mecenas Rosati tu ma trochę inną wersję wydarzeń.
Nie wiem, jaki jest pomysł na wybrnięcie z sytuacji związanej z nieopublikowanymi orzeczeniami. Nie ma wątpliwości, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, ale muszą być opublikowane, bo tak stanowi Konstytucja. Natomiast ja nie słyszałem o propozycji rozwiązania tego okresu, w którym nie publikowano orzeczeń. Ja przypomnę, że tam są też orzeczenia istotne z punktu widzenia obywateli. Niestety lub stety. Zależy, jak na to oczywiście spojrzymy. Być może będzie jakiś pomysł na rozwiązanie w tym obszarze, bo to chodzi o pewien okres czasu, który jest już za nami. No i w zależności od tego tak należy założyć, co wydarzy się wokół Trybunału Konstytucyjnego, że te wyroki w końcu zaczną być publikowane, bo nie da się funkcjonować w sposób prawidłowy w ramach instytucji państwa demokratycznego bez Trybunału Konstytucyjnego.
Przypomnijmy, że są też orzeczenia, które też mówią o tym, że nawet te nieopublikowane wyroki mają moc wiążącą. Więc sytuacja oczywiście w tym sensie pewnego galimatiasu prawnego jest skomplikowana. No i nie wszystkie wyroki zostały wydane przy udziale tak zwanych sędziów dublerów.
To prawda.
Co też jeszcze komplikuje ich publikowanie lub niepublikowanie. No więc ten cały galimatias jakoś teraz Koalicja Obywatelska, czy koalicja rządząca właściwie, będzie próbowała rozwiązać i jakoś przekonać nas, że jest w stanie naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Raczej nie liczyłbym na to, że w porozumieniu z opozycją i panem prezydentem, bo na pewno to też będzie oś sporo.
No tak, ale jednak ważnego bardzo w kontekście tego, jakiego organu dotyczy, jakiego ciała dotyczy, o czym my mówimy tak naprawdę, Trybunał Konstytucyjny. Swoją drogą, wracając jeszcze do orzeczeń wyroków Trybunału, ten dotyczący komisji zajmującej się sprawą Pegasusa został wydany, jak rozumiem, w składzie, jak dobrze pamiętam, przypomnij mi, w składzie mając sędziów związanych mocno
tam
z Prawem
byli,
Sprawiedliwością.
Tak, 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 tak. I on jest nieopublikowany, ale ci oczywiście z jednej strony uznają, że on jest obowiązujący, no bo nawet nieopublikowane wyroki obowiązują. Druga strona odpowiada, nie ma tego wyroku nieopublikowany, więc komisja działa legalnie. Dodajmy, że tę sytuację potwierdzają sądy, na przykład, które wydają decyzje, o które zwraca się do nich komisja. Na przykład o zatrzymanie czy możliwość doprowadzenia Zbigniewa Ziobry, tak? Komisja się zwraca do sądu, no więc ten sąd, wydając decyzję, uznaje, że jest to organ legalnie działający, który może się do sądu o taką decyzję zwrócić. No więc tu inne sądy inne, zupełnie cywilne, także te się temu się z taką interpretacją zgadzają. O, może tak.
Pytam o to, bo pan Paweł zastanawia się, ile to osób pomógł złapać Pegasus, nawiązując do słów Zbigniewa Ziobry, które cytowałeś.
Ta liczba jest akurat znana.
Bo ciągle się nie słyszę, pisze nasz słuchacz, ciągle nie słyszę. Słyszę, że wielu, ale nie wiem ilu.
I tu jest spór, także uwaga, spór pomiędzy Komisją do Spraw Pegasusa a Ministerstwem Sprawiedliwości. I dotyczyło to i ministra Bodnara, i dotyczy ministra Żurka, ponieważ komisja występowała także o listę wszystkich osób, które miały być inwigilowane, podsłuchiwane, sprawdzane, jakkolwiek tego nie nazywać, za pomocą systemu Pegasus. To jest do tej pory publicznie znana, to jest chyba 570 osób, ale ich ta lista nazwisk jest nieznana. Niestety nieznana jest także statystyka.
Rozumiem.
Jakim to miał być kaliber przestępstw. Znamy tylko jakiś odprysk, który dotyczy polityków czy osób z życia publicznego, tak szerzej, bo to nie tylko politycy, których to dotyczyło. Natomiast czym zajmowały się te pozostałe kilkaset osób, czy faktycznie udało się ich zatrzymać, czy dzięki użyciu systemu Pegasus powstrzymać jakieś przestępstwa, niestety ciągle ta informacja nie jest znana.
Czyli
a może stety, no to oczywiście, ale ja z dziennikarskiej ciekawości też chciałbym to na pewno poznać.
Na pewno, tak. Wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć. Panie Pawle, zatem liczby znamy, ale szczegółów nie. Pani Karolina, jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, informuje, że właśnie ustawiła sobie sygnał SMS-owy, sygnał w telefonie komórkowym w dźwiękowej formie twojego dzień dobry, dzień dobry. Wiem, że tego się nie da opatentować, bo dzień dobry nie da się zastrzec tylko dla jednej osoby, ale podwójne dzień dobry już chyba tak, więc trzeba będzie nad tym też popracować. Klaudiuszu, dziękuję.
Dziękuję. I do widzenia, żeby nie było.
Do jutra. 9:30 jutro z małym haczykiem może.
Z małym haczykiem, bo tam jutro, tam nie wiem, jutro na ile mogę, nie mogę zdradzić, nie wiem, czy mogę zdradzić, więc lepiej z ostrożności procesowej
niech
nie zdradzam.
Zdradzają ci, którzy
ale
są
tam
tak.
Dodatkowy punkt programu się wkradł.
Dostaną państwo dodatkowy punkt. Zawsze lepiej mieć więcej punktów, prawda? Ale Klaudiusz Slezak też
jaki
się pojawi.
Feminatyw od słowa punkt?
Punkta.
Punkta. Tam dodatkowa punkta.
Nie mogę powiedzieć, czy to jest punkt dodatni, czy ujemny, ale raczej będą państwo na plusie, tak sądzę. Klaudiusz też się pojawi, nie w charakterze punktu, choć będzie w programie, ale w charakterze opowiadacza, podsumowywacza. Dziękuję za dziś w popołudniówce. Klaudiusz Slezak, 26 minut pozostało do godziny 17, a ja już jestem prawie gotowy, jeśli chodzi o prognozę pogody, jej zebranie w całość, taką skróconą jak najbardziej i jak najbardziej aktualną. To za chwilę nastąpi na antenie Radia Nowy Świat. Did you read the Sunday paper about the strong stomach 25 who from an expedition all came back alive from that hostile country where only the stones survive on Hakey suburbia bus to one. Picture taking tourists, the war was half a deal. The natives can't believe it, it all seems so unreal. Just to ask the question, now how does it feel on Hakey suburbia bus to ride? Two unscheduled stops. Watch them kill the crabgrass, but look out for the cops. Hospitals for flowers, the matron ladies cry. Itchy trigger fingers as our caravan waltz by. Overcrowded laughter, cause they're all 4 gallons high on Hakey suburbia bus to ride. Read the Sunday paper, though you may disagree about the maiden voyage of poets A to Z. None confused to answer that happiness is free on Hakey suburbia bus to ride.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Powietrze napływające z nad Atlantyku i południowej Europy jest nie tylko cieplejsze, lecz także bardziej wilgotne, spotykając chłodne masy z nad kontynentu. tę wilgoć uwalnia w postaci deszczu oczywiście i to czasem dość intensywnych opadów. Dzisiaj pojawiły się one nad zachodnimi regionami kraju, a także na południu, nad obszarami górskimi, w Tatrach i w Bieszczadach między innymi. Jutro i w kolejnych dniach popada już nad całą Polską. W tej chwili na termometrach od 9 stopni w Suwałkach po 19 stopni w Krakowie. Bardzo ciepło na południu kraju. Od jutra synoptycy zapowiadają ochłodzenie do 10-12 stopni w nocy. Jutro strefa intensywna.